Witam Was bardzo serdecznie i czuję się zaszczycony tym, że zostałem zaproszony na Wasz zjazd, kongres, zlot, jakbyśmy zwali, ale w każdym razie na spotkanie młodzieżowe. Cieszę się, bo będę się mógł przez dwa dni odmłodzić wśród Was, bo będę się zachowywał jak Wy, śpiewał jak Wy, a zatem odmłodzę się. Powiem tak. Kiedy przed wielu, wielu laty, w latach 70. prowadziłem tego rodzaju spotkania, zjazdy, zloty, kongresy, myśmy to inaczej nazywali niż dzisiaj się nazywa, to zwykle rozpoczynałem swoje wystąpienia od takiego oto przywitania. Witam Was, przyszli pastorzy, ewangeliści, kaznodzieje. Witam Was, przyszłe żony pastorów, kaznodziejów, ewangelistów. I oto przed dwoma czy trzema tygodniami odwiedziło mnie dwóch pastorów w średnim wieku. I zadali mi takie oto pytanie: słuchaj, skąd ty wiedziałeś, że my tam będąc jeszcze takimi nastolatkami będziemy pastorami? Ja mówię, to jest naturalna kolej rzeczy, że po jednej zmianie następuje druga zmiana. A więc zanim pójdę dalej, pozwolę sobie tym samym przywitaniem i Was dzisiaj pozdrowić. Witam, bardzo serdecznie witam przyszłych pastorów, witam bardzo serdecznie przyszłych ewangelistów, witam bardzo serdecznie przyszłych kaznodziejów, nauczycieli, no i oczywiście witam przyszłe żony pastorów, witam przyszłe żony kaznodziejów i ewangelistów. Cieszę się, że mogę Was przywitać. Kiedy usługiwałem w tym roku na zlocie czy na spotkaniu młodzieżowym w Gdańsku, gdzie zgromadzonych było może, nie wiem, może nawet niektórzy z Was byli, to powiedziałem, że serce rośnie, kiedy widzi się młode pokolenie, które przychodzi, by przejąć po nas starszych pałeczkę i nie pozostać w miejscu. Zanieść tę pałeczkę, no, dalej! Nigdy nie biegaliście w sztafecie? Ja będąc w waszym wieku biegałem w sztafecie i wiecie, co zauważyłem? Że zawsze najlepszego biegacza dawało się na koniec. Dlatego, że jeśli ci wcześniejsi trochę tam się spóźnili, to ten ostatni miał ważne zadanie, aby przyspieszyć i donieść jako zwycięzca pałeczkę do końca. A zatem witam Was, kolejna sztafeto. Wy, którzy przejmiecie po nas pałeczkę i modlę się, obyście nie pozostali w miejscu, tylko szli dalej, zanieśli pałeczkę, tę pałeczkę sztafetową dalej, aż do końca świata. I jeden dzień dłużej, jak mówi ktoś. Jeśli chodzi o koniec świata, to jutro o tym będę mówił. Jeśli więc chcecie wiedzieć, czy ten koniec świata rzeczywiście, tak jak mówią Majowie, 21 grudnia nastąpi, no to przyjdźcie jutro, porozmawiamy na ten temat. Dzisiaj chciałbym mówić o czymś zupełnie, zupełnie innym. Chciałbym dokonać pewnego wstępu do tego, o czym będę mówił jutro. Ilu z Was lubi historię? Bo dzisiaj zaczniemy od historii. Ano? O, cieszę się, że nie jestem sam. No, przykro mi, że większość nie lubi historii. Ale przynajmniej cieszę się, że tylu, ilu podniosło z Was dłonie ku górze, lubi historię. Z tym, że ja dzisiaj nie o tej historii powszechnej, z jaką się spotykamy w naszych szkołach, na uczelniach i tak dalej. Ja chcę mówić o historii biblijnej. I chciałbym Wam przypomnieć albo zaprezentować, iż Biblia dzieli historię ludzkości trochę inaczej niż, powiedzmy, powszechna historia. Biblia wyróżnia 7 okresów w historii ludzkości. To jest mi potrzebne, żeby wam uzmysłowić, w jakim okresie żyjemy. A więc Biblia mówi, że okres ludzkości, czas przebywania ludzkości na tej ziemi dzieli się na 7 okresów. Pierwszy z nich, to wszystkim wam wiadomo, okres raju. Rozpoczął się on od stworzenia człowieka i trwał, jak zapewne wiecie, do jego upadku. W zasadzie nie obowiązywał wtedy ludzi żaden inny warunek z wyjątkiem tego jednego, tego drzewa, z tego drzewa owoców jeść nie będziesz. No ale wszyscy czytelnicy Biblii wiedzą, iż ten nakaz został złamany, człowiek zgrzeszył. I w tym momencie ten okres się zakończył. Potem nastał drugi okres. Ten drugi okres nazywa się okresem sumienia. Tak bibliści ten okres nazywają, okres sumienia. Polegał on na tym, iż w tym momencie, w tym okresie nie obowiązywał żaden zakaz, żaden nakaz. Po prostu Bóg dał człowiekowi wolną wolę, aby się kierował własnym sumieniem. A więc aby się kierował sumieniem, by robił to, co uważa za słuszne i nie robił tego, co według niego jest niewłaściwe. Czy wiecie, w którym momencie się ten okres rozpoczął? Już mówiłem, upadkiem człowieka. Ale czym się ten okres zakończył? Straszliwym wydarzeniem. Bo okazuje się, że jeśli się da człowiekowi wolną wolę, to on nic innego nie potrafi robić, jak tylko obrażać Boga, grzeszyć. Dlatego Biblia powiada, że grzech się do tego stopnia rozmnożył, iż aż do nieba sięgał. I Bóg, widząc to nieprawe postępowanie ludzkości, postanowił cywilizację, tę cywilizację owładniętą, związaną, zdeprawowaną, postanowił unicestwić w jaki to oto sposób? Wodami potopu. A więc ten okres trwał od upadku człowieka od upadku człowieka do potopu. Potem nastał trzeci okres. Ten trzeci okres nazywa się panowaniem człowieka nad człowiekiem. I rzeczywiście, istotnie, z Biblii możemy wywnioskować, że oto pojawili się pierwsi królowie, pierwsi możnowładcy, którzy gnębili tych słabszych, których wykorzystywano i tak dalej, i tak dalej. Był to bardzo krótki okres, wszakże był. A więc był to już trzeci okres. Po tym okresie nastąpił czwarty okres, tak zwany okres patriarchów. Czym się ten okres rozpoczął? Oto w dalekiej Mezopotamii, w Ur Chaldejskim, Bóg upatrzył sobie jednego człowieka, który nazywał się Abram, a jego żoną była czcigodna Sara. I wtedy Bóg powiedział: Abrahamie, Abrahamie, 12 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli Genezis. Abrahamie, Abrahamie, opuść swój kraj, opuść swoją rodzinę, swojego ojca i matkę i wyjdź z tego miejsca do kraju, do miejsca, które ci pokażę. Abraham, posłuszny, choć nie wiedział, dokąd idzie, wyruszył z całą swoją rodziną i Bóg go prowadził. I ten okres trwał około 1500 lat, okres patriarchów. Ten okres zakończył się, jak wam wiadomo, nadaniem zakonu. I wtedy nastąpił ten piąty okres, okres zakonu. Pamiętacie, na górę Synaj, Bóg wezwał Mojżesza i dał mu 7, i dał mu przykazania, i dał mu 10 przykazań. A więc dał Mojżeszowi przykazania. I pamiętacie, ten okres trwał od nadania przykazań aż do ważnego momentu, który rozpoczął się narodzeniem się Pana Jezusa. I wtedy nastąpił szósty okres historii ludzkości. Ten szósty okres rozpoczął się, jak powiedziałem, od narodzenia się Pana Jezusa, zesłania Ducha Świętego, I ten okres nazywa się wielorako, różnie. Jedni mówią, że jest to okres łaski, inni mówią, że jest to okres miłościwego roku pańskiego, jeszcze inni mówią, że jest to okres eon Ducha Świętego, ale ten okres także nazywa się jeszcze inaczej, okresem końca, albo inaczej czasem ostatecznym. I ten okres trwać będzie od narodzenia Pana Jezusa do zabrania Kościoła, czyli do tak zwanej paruzji. O tym potem, jutro. A więc do zabrania Kościoła. A zatem, drodzy młodzi przyjaciele, przypadło nam w udziale żyć w jakim okresie? W okresie końca. W czasie ostatecznym. W czasie ostatecznym, w okresie końca. Gdybym się was zapytał, w którym okresie chcielibyście żyć, oczywiście z wyjątkiem tego pierwszego, no bo każdy by chciał żyć w raju. A więc w którym z tych okresów z wyjątkiem tego chcielibyście żyć? Bo najczęściej to słyszę, że to są czasy trudne, że młodzi są wulgarni, etc., etc. Więc najczęściej słyszy się narzekanie. Narzekanie. Ktoś powiedział ostatnio, że Polacy to są rekordziści świata w narzekaniu. Prawda, Lito? Dobrze. Tak trzymać. Tak trzymać. A więc narzekamy najczęściej. Jednakże narzekamy. Powiem wam taki przykład. Kiedyś w czasach komuny trzeba było odstać pół godziny za bochenkiem chleba. Jeden tylko sprzedawali. I pamiętam, jak stałem w takiej nie kilometrowej, ale kolejce, ludzie narzekali, jak, co to może być, jak to jest, tyle się siewa pola i tak dalej, a chleba nie ma. Nie ma chleba. Narzekali. No, wy tego nie pamiętacie, ale myśmy narzekali. Zmieniły się czasy. I oto kiedyś wchodzę do jakiegoś supermarketu i taki starszy pan stoi przed półkami z chlebem. Tu taki chleb, tu taki, tu żytni, tu razowy, tu graham, tu jeszcze inny. I tak chodzi. Ja podchodzę, on mówi, a ten pan starszy mówi, kto to widział, tyle chleba piec, trudno wybrać. A więc widzicie, trudno jest człowiekowi dogodzić, prawda? Narzekali, kiedy nie było, narzekają, kiedy jest. A zatem najczęściej w tym okresie, w którym żyjemy, słyszy się narzekanie. Ale ja chciałbym zapytać, w który okres z tych przeze mnie wymienionych, jeśli znacie Biblię, chcielibyście sobie wybrać i powiedzieć, o, w tym okresie chciałbym żyć. Nie odpowiadajcie, ja wam odpowiem, w którym okresie ja chciałbym żyć. Chciałbym żyć w tym okresie, w którym żyję. Bo jest to najpiękniejszy okres z wszystkich poprzednich okresów. Dlaczego jest to najpiękniejszy okres z wszystkich poprzednich okresów? Między wszystkimi okresami? Choćby z dwóch powodów. Tak, to prawda. Bo gdy Boże Słowo mówi o czasie, w którym my żyjemy, a więc w okresie ostatnim, o ostatecznym okresie, o czasie końca, to po pierwsze powiada, że będą to czasy trudne. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, do Tymoteusza, trzeci rozdział. A w ostateczne dni, w ostatnim czasie nastaną dni trudne. I zaczyna apostoł Paweł wymieniać cechy zdeprawowanych charakterów ludzkich. Możecie sobie to czytać. Ale także z drugiej strony, i na to dzisiaj chcę zwrócić uwagę, Biblia, mówiąc o czasach ostatecznych, mówi o czymś, czego nie było nigdy do tej pory. Oto w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy także o czasach ostatecznych. I posłuchajcie. W drugim rozdziale od 17 wiersza jest to powtórzenie proroctwa proroka Joela. Piotr powtarza to proroctwo wygłoszone w Starym Testamencie, mówiąc: i stanie się, od 17 wiersza, i stanie się w ostateczne dni, czyli stanie się w ostatnim czasie, stanie się w końcowych dniach, które rozpoczęły się od narodzenia się Pana Jezusa, a trwać będą do, jak już powiedziałem, zabrania Kościoła, paruzji. I stanie się, że właśnie w tym czasie, a więc w ostateczne dni, mówi Pan, że po pierwsze, macie z sobą wasze Biblię? No to dobrze. Co jest więc tam napisane? Czytajcie. Że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. To jest to pierwsze, na co chciałbym zwrócić uwagę. I to, co będzie dalej, to jest wiersz 21. Każdy, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Nigdy, moi drodzy przyjaciele, nie było w okresie historii ludzkości, całej przeszłej historii ludzkości, by taka możliwość ludziom była dana. Po pierwsze, by każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, dostąpił zbawienia. A więc masz szansę. Oto szansa przed tobą. Każdy z nas potrzebuje zbawienia. Każdy z nas potrzebuje ratunku, zbawienia. W jaki sposób możemy je osiągnąć? W jaki sposób możemy uniknąć piekła i potępienia? Poprzez wezwanie imienia Jezus. Pozwólcie mi przypomnieć moment śmierci naszego Pana na krzyżu Golgoty. Wszyscy wiecie, że umierał między dwoma złoczyńcami. I w pewnym momencie jeden z nich, ostatkiem sił, zwrócił się do wiszącego pośrodku Pana Jezusa Chrystusa i powiedział: Panie, wspomnij na mnie. A Jezus odwraca głowę i powiada: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. A więc już wiesz, co masz zrobić, aby dostąpić zbawienia. Aby dostąpić zbawienia, musisz wezwać imienia Jezus. Piotr powiada w tej samej księdze: nie ma w żadnym innym zbawienia. Zbawienie jest tylko w imieniu, powiedzcie głośno, Jezusa. Zbawienie jest tylko w imieniu Jezusa. Byłem może trochę starszy niż niektórzy z was. Miałem 21 lat. Miałem 21 lat. Nie wierzyłem w Boga, bo taki był wówczas system wychowawczy. Odrzucałem Biblię, naśmiewałem się z niej, że jest starą baśnią żydowską, bo taki był system wychowawczy, bo tak nas uczono. Przygotowywałem się do roli nauczyciela, a nauczyciel w owym czasie musiał z założenia być ateistą. Zanim podjął pracę, musiał podpisać oświadczenie, że jest ateistą, to znaczy, że nie wierzy w Boga. I ja się do tego przygotowywałem. I rozpocząłem służbę jako nauczyciel, pracę jako nauczyciel. Uczyłem dzieci, że nie ma Boga. Naśmiewałem się z tych, którzy chodzili na religię. Psikusy różne księdzu sprawiałem, a wtedy religia odbywała się w szkole, więc robiłem wszystko, żeby dzieci nie szły na te bałamutne religijne lekcje. Ale jednego dnia trafiłem na zgromadzenie, zaproszony przez mojego przyjaciela, brata, rodzonego brata, który przyszedł do mnie do służbowego mieszkania nauczycielskiego i powiada: Michał, dzisiaj w naszym kościele maleńkim, wiejskim zborze odbywa się ewangelizacja. Nie wiedziałem, co to jest ewangelizacja, ale zaproszenie szło w tym kierunku, może poszedłbyś dzisiaj ze mną na tę ewangelizację. Wybuchnąłem głośnym gniewem, skrzyczałem go. Jeśli wierzysz, to sobie wiesz. Ja nie chcę mieć nic wspólnego z żadnym Bogiem. To jest fałsz. To jest opium dla głupich ludzi. Wiecie, kto tak mówi, mawiał. I tak dalej, i tak dalej. Ale mój kochany braciszek patrzył na moją wściekłość, na moje pienienie się i biedaczek się rozpłakał. I to, co zauważyłem, skruszyło moje serce. Pomyślałem, no nie, choćby z szacunku do niego pójdę. Powiedziałem, dobrze, ale pamiętaj, to będzie pierwszy i ostatni raz. Ale powiedziałem tak, wiesz co, ale pod warunkiem, że ty pójdziesz pół kilometra przede mną, żeby przypadkiem ludzie nie zauważyli, że idziemy razem. A ja jakoś tam dojdę. I on rzeczywiście poszedł, a ja tak idąc, niby się w ogóle nie interesowałem, niby w ogóle udawałem, że nie idę tam, ale rzeczy sami tam właśnie zmierzałem, kryjąc się tak gdzieś tam z jednej na drugą stronę, przychodząc wreszcie dotarłem do tego pomieszczenia, gdzie się to nabożeństwo odbywało. Drzwi były otwarte, więc ja hops, szybciutko przez te drzwi, żeby mnie nikt nie widział. I znalazłem się na tym zgromadzeniu. I kaznodzieja, który wstał i zaczął zwiastować, mówił o Bożej miłości, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał. Wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja myślę, że nikt z nas nie poradziłby miłością. Nawet jeśli mieliśmy kochanych rodziców, którzy nas na kolanach głaskali, i ukochańszymi, to mimo wszystko mamy jeszcze gdzieś zapotrzebowanie na miłość. Prawda? Z pewnych powodów nie doznałem miłości w mojej młodości. I jeśli we mnie było zapotrzebowanie na cokolwiek, to było zapotrzebowanie na miłość. I oto usłyszałem, że choćby mnie matka opuściła i ojciec porzucił, Bóg mnie kocha. Halleluja. Słyszysz mnie? Nie. Znałaś i co doznajesz w swojej rodzinie. Może wielokrotnie słyszałaś, że jesteś do niczego, że taki o taki ograniczony, że wszyscy są lepsi z wyjątkiem ciebie. A może nigdy ze względu na patologię w twojej rodzinie nie posadził cię nikt na kolanach, nie przytulił i nie córeczko, drogi synu, masz zapotrzebowanie na miłość. Tak jak ja ją miałem. Powiedz, ale ty już przecież byłeś starszy, miałeś 23 lata. To nie ma znaczenia. Powiadam ci, to nie ma znaczenia. Będziesz rósł, im więcej będziesz miał lat, tym większe będzie twoje zapotrzebowanie na miłość. Tym ta studnia bezdenna będzie się powiększać. Jeśli oczywiście nie przyjdziesz do źródła miłości i nie napijesz się źródła miłości. Któż jest tym źródłem miłości, z którego się możesz napić? No właśnie, tego wieczora Bóg mnie tak umiłował, że Syna swego dał i na koniec padł na mnie. Kto by dzisiaj wezwać imienia Jezus? Mawiałem sobie samemu. Wszyscy, tylko nie ty. Wszyscy, tylko nie ty. Co ludzie powiedzą? Powiedzą, że nauczyciel zwariował. Upadł na głowę. Wewnątrz coś się jednak zmieniło. Co się zmieniło? Tym, którzy będą wzywać imienia Jego, kto chciałby być zbawiony, jeśli wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, powtórzmy, zbawiony będzie. Zbawiony będzie. Zbawiony będzie. Ja chciałbym to zmienić trochę. Zbawiony nie tylko będzie miał świadomość, że już jest zbawiony. Wtedy tego wieczoru wracaliśmy po tym nabożeństwie i ja nie mogłem wyjść z podziwu, jak pięknie ten świat wygląda. Gwiazdy migotały, księżyc się uśmiechał. O, ci, z którymi wracałem, pytają, słuchaj, co ty tak rozgląda się po gwiazdach? Co się z tobą dzieje? Ja mówię, posłuchajcie, przecież one zupełnie dzisiaj inaczej świecą. Posłuchajcie, przecież ten księżyc jest zupełnie inny. Ktoś mnie tam poklepał i mówi, kochany, wszystko jest takie same. To ty jesteś nowym stworzeniem. To w tobie nastąpiła zmiana. Ten stary księżyc jest taki, jaki był. Gwiazdy również, ale ty jesteś nowym stworzeniem. Czy nie chciałbyś doświadczyć czegoś, czego jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyłeś? Narkotyki ci tego nie zapewnią. Alkohol ci tego nie da. Poszukiwanie przygód seksualnych ci tego nie dadzą. Jezus! Oto odpowiedź na twój problem. Jezus jest odpowiedzią na nasze problemy. Dlatego Piotr miał rację, kiedy powiedział, nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia. Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. A w swoim liście, który napisał między innymi do nas, powiada, przystąpcie do Niego. Przystąpcie do Niego. Zapytasz, no ale to tak, bez żadnych świętych, bez pośredników? Tak, przystąpcie do Niego. Zresztą, gdy patrzymy na Piotra, to on także w życiu swoim przeżywał kryzys, kryzys rozczarowania. Całą noc złowił i nic nie złowił. A zatem rano był totalnie załamany i przygnębiony. I oto nagle podchodzi do niego Jezus i mówi, daj mi pustą twoją łódź. I kiedy Piotr się na to zgodził, jego łódź się wypełniła do tego stopnia, że obfitość z tej łodzi przekładano jeszcze do następnych łodzi. Muszę wam powiedzieć, że od tamtego momentu, kiedy przyjąłem Jezusa Chrystusa, moje życie się całkowicie zmieniło. Jestem najszczęśliwszym. Nie, bo wy jesteście szczęśliwsi. Nie, ja jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Popatrzcie, już mam siwe włosy, dziesiątki, trochę lat przeżyłem, ale czego doświadczyłem w wielu miejscach, to, że się na moje świadectwo także wielu ludzi nawracało. I nie ma szczęśliwszego momentu w życiu człowieka. Myślę, że żadna matka nie zapomni, jak rodzi dziecko. Nie ma szczęśliwszego momentu w życiu kaznodzieje, ewangelisty, jak widzi, jak się ludzie nawracają. Przeżywają chrzest Duchem Świętym, przeżywają uzdrowienie. Chcecie przeżywać tego rodzaju wspaniałości? Popatrzcie, żyjemy w czasie, o którym nawet nie śnili ani Abraham, ani Mojżesz, ani inni święci Starego Testamentu. Oni o tym nawet nie marzyli. Jakimż nierozsądkiem byłoby nie wykorzystać tego czasu, nie skorzystać z tej oferty nieba. Każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Wzywaj Go. Tak jak On sam powiada, wezwij mnie, a ja Ci odpowiem. A ja zaradzę Twoim biedom. Ja położę oczekiwany kres Twoim biedom. Tak mówi On sam. Ja obiecałem organizatorom, że się dzisiaj skupię na tym drugim wydarzeniu, na tym pierwszym w zasadzie wydarzeniu. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. No ale ja jestem ewangelistą, choć gdzieś tam trochę też z nauczania mam w sobie i zwykle ewangelizuję i w związku z tym nie mogłem pominąć tego 21 wiersza mówiącego o tym, że każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, dostąpi zbawienia, a więc greckie sozo. Bo to słowo zbawienie w języku polskim, w greckim, w Nowym Testamencie, a więc w oryginale, tam jest użyte słowo sozo. A to słowo sozo obejmuje właściwie wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Zbawienie od grzechu, uzdrowienie ciała, uwolnienie od presji demonicznych. A więc to, co przeżywasz, co cię gnębi, co cię przygniata, zawarte jest w słowie sozo. A to słowo sozo znajdzie, będzie skuteczny wtedy, jeśli wezwiesz Jego imienia. Porozumieliśmy się? Aleluja. A przejdźmy teraz do drugiego, jak powiedziałem, drugiej wspaniałej cechy czasów ostatecznych. Słuchajcie mnie, młodzi ludzie. Mam wam do zakomunikowania drugą wspaniałą wieść, że w ostatecznych dniach Bóg wylewa, więc w tych czasach końca, w których my żyjemy, Bóg wylewa swego ducha na wszelkie, powtórzcie, wszelkie ciało z wyjątkiem mnie. Nie słyszę. Na wszelkie ciało. Na twoje także, na ciebie także. I w związku z tym w tym momencie porozmawiamy sobie o tym, a więc, że w ostatecznych dniach Bóg wyleje swego ducha, wylewa swego ducha na wszelkie ciało. Prawdą jest, zgadzam się z wami, jeśli mi mówicie, że w Starym Testamencie przecież też Duch Święty był dawany. Tak, zgadza się, w Starym Testamencie był Duch Święty dawany, ale w ograniczony sposób. W Starym Testamencie tylko prorocy, królowie, kapłani mogli liczyć na to, że Duch Święty na nich stąpi. W związku ze sprawowanymi urzędami. Zwykły, prosty lud, jeśli chciał czegoś się dowiedzieć od Ducha Świętego, to musiał iść do kapłanów albo proroków. Ale popatrzcie, w jakim wspaniałym okresie my żyjemy. Bo to powiada Biblia, że w tym okresie, w okresie końca, Duch Święty już będzie dawany nie tylko pastorom, nie tylko diakonom, ale na wszelkie ciało, na mężczyzn i na kobiety. Z tego wynika, co dalej jest napisane. I w tym momencie pojawia się pytanie. Czy przeżycie chrztu w Duchu Świętym jest aż tak ważne, żeby poświęcać mu wieczór i to pierwszy wieczór na zlocie w Zielonej Górze? Czy nie zająć się raczej jakimiś filozoficznymi tematami? Czy jest to przeżycie aż tak ważne, żebyśmy musieli o nim słuchać? I to z ust Michała Chydzika? Czy jest to przeżycie aż tak ważne? Na to pytanie sobie musimy odpowiedzieć. Ale też musimy sobie odpowiedzieć na inne pytanie. Co zrobić, aby przeżyć chrzest Duchem Świętym albo napełnienie Duchem Świętym? A więc zacznijmy od tego pierwszego. Czy to przeżycie jest aż tak ważne? Najlepiej, jeśli prześledzimy bohaterów Nowego Testamentu. Pierwszym z nich jest oczywiście Pan Jezus. No, nie powiem wam niczego nowego, jeśli powiem, że Jezus był Synem Bożym, uczestniczył podczas stwarzania wszechświata, przyszedł na tę ziemię, narodził się z Marii Panny, ale dalej pozostawał Synem Bożym, choć jednocześnie był Synem Ludzkim. No, to inny temat, na inny czas. Ale zauważcie, Jezus był Synem Bożym, mając lat 20. Był Synem Bożym, mając lat 25. Był Synem Bożym, mając lat 28. Był Synem Bożym, mając lat 29. Był? Ktoś z was wątpi? Nie, nie mamy prawa wątpić. Przez cały czas, od momentu, gdy go powiła Maria, Jezus pozostawał Synem Bożym. Pytam was więc, dlaczego Jezus, będąc Synem Bożym, nie rozpoczynał swojej nadnaturalnej, cudotwórczej służby aż do 30 roku swojego życia? Ewangelista Łukasz mówi, że Jezus miał 30 lat, około 30 lat, gdy udał się nad Jordan do Jana Chrzciciela. Nic nie czytamy, aby do tego momentu cokolwiek Jezus nadzwyczajnego czynił. Nie wierzcie, choć się tu i ówdzie powiada, ale to nie jest biblijne, to jest ludowa teologia. Mówi się, że Jezus, jako że był synem także Józefa, a więc strugał ptaszki w jego zakładzie stolarskim, rzucał te ptaszki, a te ptaszki ożywały i latały. Ale to możecie włożyć między bajki Andersa. Nie ma czegoś takiego w Biblii. To jest ludowa teologia, a ta ludowa teologia wierzy w co chce. Biblia tego nie powiada. Jezus nie uczynił żadnego cudu aż do pewnego momentu, którego, jeszcze raz przypominam, mając lat 30, udał się do Jana Chrzciciela i w Jordanie został ochrzczony. Jan Chrzciciel trochę się wzbraniał, ale w końcu dał się przekonać i ochrzcił Pana Jezusa. A kiedy Jezus stał jeszcze w wodzie, nagle otworzyło się niebo i kto z was się już tego doczytał? Duch Święty w postaci gołębicy stąpił na Bożego Syna. Pamiętacie? Gołębica stąpiła na Pana Jezusa. I w tym samym momencie ludzie usłyszeli głos: oto Syn mój umiłowany. Czytajcie teraz dalej. O, halleluja. Czytajcie teraz dalej. Czasem, jak nie mam co robić, zamykam oczy i idę za Panem Jezusem od tego momentu. I czy wiecie, co oglądam? O, cały pokryty trądem człowiek w jednej chwili zostaje uzdrowiony. Jezus dotyka ślepych oczu i ten ślepy człowiek przejrzał. O, umarły w okolicach miasteczka Naim, płacząca matka, mówię to skrótowo. Jezus podchodzi, dotyka Mary, mówi: chłopcze, wstań! I nagle ten młody chłopiec wstaje. Każdy krok Pana Jezusa od tego momentu jest znaczony czym? Cudami, nadnaturalnymi działaniami. A więc Jezus nie rozpoczynał swojej nadnaturalnej służby Bożego Syna tak długo, dopóki nie został przyobleczony mocą z wysokości. Kimżeż więc jesteś ty, drogi przyjacielu, że myślisz: ach, wystarczy, że chodzę do kościoła. Przecież jestem członkiem kościoła zielonoświątkowego albo kościoła Bożego w Chrystusie. To mi wystarcza. Nie wystarcza! Nie wystarcza! Jeśli Boży Syn nie rozpoczynał swojej służby, dopóki nie został przyobleczony mocą z wysokości, ani ja, ani ty, bez mocy z wysokości, bez Ducha Świętego, nie jesteśmy w stanie wykonać misji naszego życia. Przeżyjemy życie byle jak! Przeżyjemy jakoś nasze życie, ale przecież nie o to chodzi. A teraz pomyślcie o tych 12, których Jezus wybrał z woli Ojca. Całą noc się modlił, by Bóg, Ojciec mu pokazał, których wybrać. Bóg wskazał mu na Piotra, Jana, Jakuba i tak dalej. I tych 12, sami o tym wiecie, przez 3 lata publicznej służby Pana naszego przebywali w najdoskonalszym seminarium, w jakim kiedykolwiek ktokolwiek się uczył. Zgadzacie się ze mną? Halleluja. Marzę o tym, żeby choć jeden dzień być w takim seminarium. Sam nauczam w seminariach. Nauczałem, bo już nie nauczam. Ale ciągle marzę, żeby móc być uczniem w takim seminarium. Bo co? W dzisiejszych seminariach, do któregokolwiek byście nie poszli, czy do naszego ustrońskiego, czy do naszego warszawskiego, będą ładować wasze głowy wiedzą. Głowy was będą boleć od tej wiedzy. Ale Jezus nie tylko nauczał, Jezus także, on nie tylko mówił o uzdrowieniach, on także uzdrawiał. On nie tylko mówił o wypędzaniu demonów, on je wypędzał. A więc oni mieli po pierwsze teorię i praktykę. Współczesne seminaria w zasadzie dają tylko teorię. Z praktyką jest różnie. A więc widzicie, Jezus, uczniowie byli w specyficznej szkole biblijnej. Ja chciałbym tam być. Ale oto, kiedy zbliżało się odejście Pana Jezusa z tej ziemi, czy pamiętacie, co im powiedział? Ewangelia Łukasza o tym tak bardzo wyraźnie mówi. 24 rozdział, 49 wiersz. Jezus powiedział im tak. Idźcie do Jerozolimy i tam czekajcie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I oni poszli. Oni poszli. Czekali przez 10 dni. 10 dnia nagle zaczęły się pojawiać niezwykłe, nadnaturalne zjawiska. Zobaczyli płomienie ognia zstępujące i siadające na każdym z nich. Usłyszeli szum wiatru. I oto czytamy w pierwszym, w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, że 120 osób, wśród nich Maria, Piotr, Jan, Jakub, zostali napełnieni mocą z wysokości. Czy ciągle jeszcze jesteście ze mną? Ciągle się zgadzacie? Zostali napełnieni mocą z wysokości. Czy wiecie, co się potem zaczęło dziać? O, Piotr, Jan, trzeci rozdział o tym mówi, idą do świątyni, a oto u bram świątyni siedzi człowiek od 40 lat sparaliżowany i prosi, dajcie mi grosza. Piotr i Jan popatrzyli na niego i powiedzieli, spójrz na nas. A kiedy spojrzał na nich, nie wiem, co sobie pomyślał, ale Piotr powiada, widzisz, srebra i złota nie mamy, ale to, co mamy, to ci dajemy. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i chodź. I nic. Stało się coś, czy się nic nie stało? No tak, oczywiście. Sparaliżowany wstał, zaczął chodzić, zaczął skakać, zaczął biegać. O, a potem pamiętacie, jak ludzie zobaczyli, co się dzieje, na ulicę wynosili chorych, a Piotr tylko szedł. Przed nim leżeli chorzy, sparaliżowani, a za nim nikt nie leżał. Wszyscy stali. O, halleluja! Piotr mówi, to nie naszą mocą myśmy uczynili. To nie nasza siła. To nie my. To moc z wysokości, moc Ducha Świętego sprawiła. W imieniu Jezusa to się stało. A potem inny, Paweł, nawet chusteczki przynoszono, przykładano do jego ciała, a potem niesiono te chusteczki, kładziono na chorych, a chorzy byli uzdrawiani. To się dzieje w czasach końca, w czasach ostatecznych. W czasach ostatecznych diabeł powoduje, że sytuacja jest trudna. Tak mówi Paweł. W ostatecznych dniach będzie trudny czas. Ale z drugiej strony Duch Święty chce pokazać, że jest ktoś większy niż szatan. Dlatego poszukuje ludzi, których mógłby wyposażyć w moc wysokości, aby światu udowadniali, że jest ktoś większy niż Belzebub. Kim jest? Kim są ci ludzie? Oto siedzą na tej sali. Oto wy. Ta kolejna sztafeta. Halleluja. A więc apostołowie, uczniowie. I tu mam ciekawą informację dla was. Apostoł Paweł w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian powiada, że Jezus ukazał się, chyba się nie pomylę, nie 12, 16 rozdział pierwszego listu do Koryntian powiada apostoł Paweł, że Jezus ukazał się naraz apostołom, o czym już mówiliśmy, a potem 500 braciom. 500 braciom, a więc informacja o tym, że trzeba iść do Jerozolimy i oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego dotarła nie tylko do tych 12, a w tym momencie już do 11, ale do 500 braci naraz. Ilu usłuchało tej wieści, że mają iść do Jerozolimy, aby tam oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego? Wynika z tego, że 120. Bo 120 tam było. A co z pozostałymi? Damy sobie radę. Po co nam Duch Święty? Przecież to nam jest niepotrzebne. Chodzimy do kościoła, jesteśmy chrześcijanami, mój dziad był wierzący, moja babcia była wierząca, mój ojciec był wierzący, moja mama jest wierząca. A po co mi tam? Ilu zostało chrzczonych? 120. A co tym pozostałym pozostało? Co im pozostało? Krytykowanie tych, którzy przeżyli. I żałowanie. Może nie wszyscy krytykowali, ale to najczęściej. Kto najczęściej krytykuje? Ci, którzy nie przeżyli. Jeśli przeżyjesz, to nie będziesz krytykował. A jeśli krytykujesz, to znaczy, że nie przeżyłeś. A więc taka była oto sytuacja. Ale teraz popatrzcie na postawy uczniów. Niech was to zmobilizuje, zainspiruje. Bo oto 8 rozdział Dziejów Apostolskich powiada, że jeden z diakonów, Filip, człowiek pełen ducha, jak o nim czytamy, dotarł do Samarii i głosił Ewangelię w Samarii. I co się działo? Chorzy byli uzdrawiani, ślepi widzieli, głusi słyszeli, sparaliżowani wstawali i działo się wiele cudów, do tego stopnia, że nawet Szymon czarnoksiężnik był zdumiony. I Filip poszedł w inne miejsce, bo Duch Święty go odwołał. A wieść o przebudzeniu w Samarii dotarła do Jerozolimy. I oto z Jerozolimy wyrusza dwóch najlepszych kaznodziejów, ewangelistów, teologów. Wyruszają mianowicie Piotr i Jan. Ja sprawdzam waszą znajomość Biblii. Wyruszają Piotr i Jan. I kiedy przychodzą do Samarii, jak myślicie, od czego zaczynali? No, od czego zaczynali? Pewnie tak jak Michał Chydzik od eschatologii. Ha, nic nie mam przeciwko temu, że nauczam eschatologii. Ale posłuchajcie, od czego zaczęli. Którzy przybywszy tam, mam otwarte Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 14 i 15 wiersz. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby... No, macie otwarte wasze Nowe Testamenty? Aby otrzymali Ducha Świętego. A wiersz 17 powiada, wkładali wtedy na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. I ten proceder powtarzał się dosłownie rozdział po rozdziale. Kiedy Piotr poszedł do domu Korneliusza, to się wydarzało. Kiedy Ananiasz przyszedł do Pawła, Saula, to się wydarzało. A kiedy Paweł przyszedł, o czym mówi 19 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł przyszedł do Efezu, przypatrywał się tym uczniom, którzy tam już byli zewangelizowani, nawróceni, ochrzczeni. I nagle Paweł pyta, przypatrując się ich życiu, co on zauważył w ich życiu, tego nie wiem. Być może słabości, być może narzekanie, tu mnie boli, tam mnie koli. Być może utyskiwanie tych wierzących ludzi, bo ileż narzekania jest nawet wśród wierzących ludzi. Narzekają na siebie, narzekają na pastorów, narzekają na liderów, narzekają na wszystkich wokół. I być może tak się działo i tu. Paweł widzi tych ludzi, którzy już byli nawróceni, ochrzczeni w wodzie. I w pewnym momencie Paweł widzi, że czegoś im w ich życiu brakuje. Dlatego pyta, czy wy przyjęliście Ducha Świętego, gdyście uwierzyli? A jaka była odpowiedź? Wybacz, Pawle, myśmy nawet nie słyszeli, że jest Duch Święty. I wówczas Paweł wkłada na nich ręce i oni przeżywają chrzest Duchem Świętym. I oni przeżywają chrzest Duchem Świętym. Kochani, żeby tę myśl zakończyć, jakżeż wielki nacisk na to przeżycie kładli apostołowie. Oni nie tylko sami przeżyli, oni także absolutnie nauczali wszystkich, że powinni to przeżycie mieć za sobą. I skoro mówimy o czasach ostatecznych, to czy wiecie, czym się będzie charakteryzował między innymi Kościół czasów ostatecznych? Prorok Zachariasz jest jednym z tych proroków, który traktuje o czasach ostatecznych. Mówi o tych wydarzeniach końca. Im bardziej ta księga zbliża się do końca, tym więcej jest mowy na temat czasów ostatecznych. I oto jedną z cech charakterystycznych czasów ostatecznych jest i to, co jest zapisane w rozdziale 4. Posłuchajcie, kochani, posłuchajcie mnie, młodzi ludzie. Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił. To jest świadectwo Zachariasza. I obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu. I zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza, wiersz drugi czytam. Na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. Prawda? Tak jest napisane. Czego symbolem jest świecznik? Kościoła. Dziękuję za podpowiedź. Świecznik jest symbolem Kościoła. Przepiękny Kościół. O, ze złota zrobiony. Przepiękny Kościół. Przepiękny świecznik. Cały ze złota. Czasze, lampy, no, knoty. Wszystko tam jest. O, jak pięknie wygląda. Ale piękny Kościół. Widzicie go? Cały ze złota. Liturgia doskonała, zwyczaje, obrzędy. Liturgia zielonoświątkowa, chciałem powiedzieć. A więc absolutnie jest tam wszystko. Czy wszystko? Za 10 punktów pytanie. Czy wszystko? Nie. Masz rację? Nie. Czego tam brakuje? Oliwy! A brak oliwy powoduje brak ognia. Oliwy brakuje. A oliwa jest symbolem czego? Ducha Świętego. Duch Święty występuje pod postacią oliwy. No, mógł Kościół się usprawiedliwiać. No, gdzie my pójdziemy szukać tej oliwy? Trzeba do Jerozolimy jechać. Trzeba Benehina ściągać. Gdzie szukać tej oliwy? Czytajcie wiersz trzeci, ktoś go wyświetlił. Dwa drzewa oliwne stoją obok niego. Jedno z prawej strony czaszy, a drugie z lewej strony czaszy. Gdzie jest oliwa? Tu jest oliwa, blisko. Tu jest blisko. Nie musisz jechać do Ustronia, nie musisz jechać do Jerozolimy, nie musisz jechać do Benehina, nie musisz jechać gdziekolwiek chcesz. Oliwa, Duch Święty jest tutaj. Problem tylko, żeby się otworzyć i przyjąć i pozwolić, żeby ta oliwa wlała się do naszego wnętrza. Widzicie, na tym polega błogosławieństwo czasów ostatecznych. Pan Jezus powiedział, Duch Święty będzie z wami aż do końca świata. On będzie pośród was, On jest tu. No, ja już chyba przekroczyłem mój limit, bracie. Pogoń mnie, pogoń mnie. Ale muszę wam jeszcze powiedzieć, jak przyjąć Ducha Świętego, bo przecież mamy się modlić. Jak przyjąć Ducha Świętego? Musiałbym tutaj poświęcić na to co najmniej godzinę, bo muszę wam powiedzieć tak oto, że ja miałem największe problemy z przyjęciem Ducha Świętego z powodu nauczycieli. Nie tych świeckich, ale tych, którzy nauczali, jak przyjąć Ducha Świętego, albo opowiadali swoje świadectwa, jak przyjąć Ducha Świętego. I chciałbym was, młodzi ludzie, ustrzec przed tego rodzaju postawą, żebyście nie mieli tych samych problemów, które ja miałem. Bo oto pamiętam, jak ja bardzo chciałem przeżyć chrzest z Duchem Świętym i przyjechał jeden brat i opowiada, jak on długo, długo czekał, aż przeżył chrzest z Duchem Świętym. Pomyślałem więc, no, będę więc czekał, jak się zestarzeję, to pewnie wtedy przeżyję chrzest z Duchem Świętym. Ale potem zacząłem czytać Biblię, i zauważyłem, że Biblia nigdzie nie mówi, że my mamy czekać. Czytaliście gdziekolwiek? Tak, apostołowie mieli czekać, bo wtedy jeszcze Duch Święty nie zstąpił. Ale od momentu, gdy Duch Święty zstąpił, gdzie On jest? No gdzie On jest? Zstąpił z powrotem do nieba? Nie, On jest tutaj. Nie trzeba czekać. Pan Jezus powiedział, kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i czeka. Nie, nie, nie. Nie, nie ma tak. Kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. Nie musisz czekać. Dzisiaj możesz otworzyć swoje usta i zacząć pić. Tu i teraz. A ja miałem z tym problemy. Za każdym razem, gdy nie przeżyłem, wmawiałem sobie, jeszcze muszę czekać. Ja to zrozumiałem dosłownie, że teraz i ja się muszę tak wysilać, tak modlić, aż się spocę, aż koszulę będzie można wykręcać. Koszulę mogłem wykręcić, ale ciągle nie przeżyłem. Śmiałem się potem z siebie sam. Jak już przeżyłem, to się sam z siebie śmiałem. Ale na szczęście przyjechał trzeci kaznodzieja i opowiadał świadectwo, jak on przeżył chrzest z Duchem Świętym. I mówi tak, modliłem się, tak się żarliwie, gorliwie modliłem, że nagle kula ognista z góry zaczęła stępować, dotknęła mojej głowy i ja przeżyłem chrzest z Duchem Świętym. Tamtego wieczoru wróciłem po nabożeństwie do domu, zamknąłem się w swoim pokoju i gdzież ta kula? Czekałem, aż wreszcie ze zmęczenia usnąłem, a kula nie stąpiła i ja nie przeżyłem. Tak jest, jak się słucha świadectw, a nie tego, co mówi Biblia. Biblia nigdzie o czymś takim nie mówi. Ja nie chcę powiedzieć, że to się nie może wydarzyć. To się może wydarzyć, ale to nie jest normą. To wcale nie musi być. To nie musi być tak, że skoro kula nie stąpiła, to znaczy, że nie przeżyłeś tu w Duchu Świętym. To tak pewien Wania wracał gdzieś tam na wschodzie. W jednej wsi mieszkało parę osób, modlili się o chrzest z Duchem Świętym. Modlili się i nikt nie przeżywał. A pewnego dnia Wania pojechał na targ do miasta, żeby coś tam kupić. I kupił i wraca i ten Wania i usiadł sobie pod gruszą na miedzy i tak mówi, Panie Boże, ochrzcij mnie Duchem Świętym. I kiedy tak wzdychał pod tą gruszą, nagle Duch Święty na niego stąpił. I wraca do wsi, przychodzi akurat na czas nabożeństwa i znowu ludzie się modlą chrzest z Duchem Świętym. I on słyszy, oni przeżywają chrzest z Duchem Świętym. I ten się modli językami, ten się modli, tamten. On w końcu się zdenerwował, wstał i mówi, słuchajcie, hola, hola, zatrzymać się. To wszystko jest fałszywe. Ja przeżyłem pod gruszą. I wszyscy muszą przeżyć pod gruszą. Nie można robić czegoś takiego, że ja przeżyłem tak i teraz wszyscy muszą tak przeżywać. Bóg jest na szczęście różnorodny. Gdyby takich więcej Michałów, Chydzików było jak jest jeden, nie byłby świat ciekawy. Nie ma dwóch listków do siebie podobnych, dwóch płatków śniegu i przeżyciami Bóg też... Przeżycia Boga też są różne. I wreszcie ostatnia myśl, i już na tym będziemy kończyć, będziemy się o was chcieli pomodlić. Ostatnia myśl, bo tych myśli podczas chrztu w Duchu Świętym uzbierało się trochę. Pamiętam, jak przyjeżdżali też inni i mówili, wiecie co, tylko uważajcie wy, którzy się modlicie o chrzest z Duchem Świętym, żebyście to wy przypadkiem nie mówili językami. To Duch Święty mówi językami. Wy, żebyście przypadkiem nie mówili językami, bo to będzie cielesne, bo to będzie zwodnicze. I mnie nawiedzały takie oto myśli, kiedy się modliłem o chrzest z Duchem Świętym. Zacisnąć zęby i nie pozwolić wypowiedzieć żadnego słowa, żeby to przypadkiem nie było z ciała. Żeby to przypadkiem nie było zwodnicze. I tak zaciskałem. I ktoś to zauważył, ktoś mądrzejszy niż ja, zauważył, że ja zaciskam zęby i nie chcę wypowiedzieć żadnego słowa. Powiedział, chodź, ja ci coś pokażę. I wziął mnie od drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich i mówi, kto w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich mówił, gdy zstąpił na nich Duch Święty. Czytajcie to dokładnie. A oni mówili tak, jak im Duch poddawał. Kto mówił? Oni! A Duch Święty im poddawał. Jeśli się ty nie zdecydujesz mówić, to gasisz Ducha Świętego. Duch Święty niczego nie osiągnie. To jest twój język. I Duch Święty respektuje twoją wolę. Będziesz chciał mówić, będziesz mówił. Nie będziesz? Duch Święty nie weźmie cię za brodę i za nos i nie zacznie klekotać. W żaden sposób się to nie stanie. Jeśli się będziesz temu sprzeciwiał, nic się nie stanie. Podobnie jest w każdym przypadku. I słyszeli ich, jak oni mówili językami. A zatem we wszystkich pięciu przypadkach jest powiedziane, że to oni mówili, ludzie mówili, kooperowali z Duchem Świętym. Duch Święty im poddawał, a oni mówili.
Na początku możesz usłyszeć tylko jakiś wyraz, jakieś słowo, jakąś sylabę. Bądź Piotrem, który wyjdzie z łodzi i zacznie mówić. I kiedy zaczniesz mówić, Duch Święty podda ci następną sylabę, następny wyraz i następny, i następny, i następny. Czy myślicie, że to od razu we mnie wszystko się tak wykształtowało? Nie, nie. Tak jak jako dziecko uczyłem się mowy polskiej, tak również i tutaj Duch Święty wprowadzał mnie głębiej i głębiej, uczył mnie głębiej i głębiej. I powiem tak, no niektórzy może z was uczestniczyliście w zlotach w młodzieżowych. Największy problem zawsze powstaje wtedy, kiedy już ludzie są napełnieni, ochrzczeni Duchem Świętym. Psychologiczny problem, żeby zrezygnowali z polszczyzny, lepszej lub gorszej, ale żeby zrezygnowali i zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch Święty im będzie poddawał. Ilu z was jest gotowych dzisiaj powiedzieć koniec polski języku, do jutra. Będę teraz mówił tak, jak Duch Święty im będzie podawał. Ale mam nadzieję, że jutro po polsku już nie będziesz chciał mówić, tylko będziesz się modlił językami. Halleluja. Wam się ta obietnica należy, powiedział Piotr, waszym dzieciom i wszystkich, których kiedykolwiek powoła Bóg. A zatem, kochani, za chwilę poproszę was, żebyście podeszli do przodu. Ci, którzy chcą się modlić o chrzest z Duchem Świętym. Nie wiem, ile czasu na to poświęcimy, to zależy od organizatorów, ale będziemy się chcieli modlić o chrzest z Duchem Świętym. Nie bądźcie zdziwieni, bo zauważyłem, z moich doświadczenia wynika, i tak na pewno będzie i w tym przypadku, że choć jesteście jeszcze młodzi, wybaczcie, jesteście dorośli, ale wyglądacie bardzo młodo, a więc choć wyglądacie młodo, przypuszczam, że nie jeden z was miał już do czynienia, a może nie, ale przypuszczam, że, bo to się w zasadzie nie zdarza, miał do czynienia z jakimiś praktykami okultystycznymi. Co mam na myśli? Wróżenie, choćby lanie wosku na Andrzejki, choćby wróżenie gdzieś tam z płatka kwiatu, choć kocha, szanuje, miłuje i tak dalej, w zależności od tego, na co wypadnie. A zatem może z gwiazd, a może kiedy wyjdę za mąż, a kiedy się ożenię. No ciekawość wymaga zaspokojenia się. A skoro nie wiemy, nie mamy poznania duchowego, to sięgamy po te zastępcze źródła. I bardzo często, choć jesteśmy młodymi, albo jesteśmy młodymi, ale już mieliśmy problemy z praktykami okultystycznymi. I w związku z tym nie zdziwcie się, że gdy tutaj wyjdziecie do przodu, to najpierw będę chciał złamać w imieniu Jezusa Chrystusa prawo demona okultyzmu do waszego życia. Bo czy się z tym zgadzacie, czy nie, poprzez tę praktykę daliście dostęp diabłu do swojego życia. A Biblia powiada wyraźnie, nie dawajcie diabłu dostępu. A mówi to w kontekście Ducha Świętego. Nie zasmucajcie Ducha Świętego, nie dając diabłu dostępu. A więc w pierwszej kolejności w imieniu Jezusa sprzeciwimy się, złamiemy okultystyczną moc nad waszym życiem. Może was ktoś przeklinał, bluźnił, rzucił przekleństwo na was? Złamiemy w imieniu Jezusa tę moc nad waszym życiem. Po co? Żebyście mogli się otworzyć i przyjąć Ducha Świętego i zacząć mówić innymi językami, tak jak Duch Święty wam będzie poddawał.